czym mam stanąć przed Bogiem? Prorok Micheasz pisał tak, 6 rozdział od 6 do 8 wiersza. Z czym mam wystąpić przed Panem? Pokłonić się Bogu Najwyższemu. Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W Starym Testamencie czytamy o tym, że Bóg ustanowił kapłanów, potomków Arona, po to, żeby w imieniu całego ludu składali ofiary dla Pana. Określił miejsce, czas, kiedy, co, w jaki sposób, jak kapłani mają się przygotować, nawet jak mają się ubrać. Dokładny opis ołtarza, przyrządów, rytuałów. Cały 28 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej zawiera szczegółowe przepisy dotyczące składania ofiar, których, uspokójcie się, nie będziemy czytać. Bo nie musimy tego czytać, nie musimy tego znać. To jest cud. Nie musimy tego znać, bo nie musimy tych ofiar składać. Chociaż tak dokładnie o nich jest napisane w Słowie Bożym. Dlaczego nie musimy? Biblia już nawet w Starym Testamencie wielokrotnie pisze o tym, że Bóg tego wszystkiego nie potrzebował i nie potrzebuje. Już nawet Micheasz w tych wierszach, które przeczytałem, stawia tę wątpliwość. Tak? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? No co Pan ma z tym zrobić? Tak? Po co mu w niebie skład oliwy? Psalm 50 od 9 wiersza czytamy: Nie wezmę byka z domu Twego, ani kozłów z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? 14 wiersz mówi: Ofiaruj Bogu dziękczynienie. I właściwie z okazji 11, może nie listopada, ale tego, że dzisiaj obchodzimy nasze święto dziękczynienia. Mógłbym powiedzieć, dzisiaj krótkie kazanie, a teraz drugie uwielbienie. Ale nie wypada. Nie po to tu stanąłem, żeby się wykręcić, bo Bóg ma też coś do powiedzenia. Ale taki byłby skrót, gdybym chciał podsumować i nadać tytuł do końca teraz. Z czym mam wystąpić przed Bogiem? Ofiaruj Bogu dziękczynienie. W wielu miejscach Bóg też pisze, że inne rzeczy przedkłada nad te ofiary, które mu są i były składane. Woli co innego, tak? Gdyż miłości chce, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Pisze Ozeasz 6:6. Pan Jezus dwukrotnie mówi do Żydów o tym w Ewangelii Mateusza, w 9 i w 12 rozdziale. Przytacza to słowo i mówi: Idźcie i nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Albo w tym drugim miejscu, gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Bo oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. I czego Pan żąda od ciebie? Okazuj miłość bratnią, wypełnij prawo i obcuj w pokorze ze swoim Bogiem. I rzeczywiście pierwsi ludzie, Adam i Ewa, nie składali żadnych ofiar. Oni tylko codziennie obcowali ze swoim Stwórcą. To był cudowny czas, ale okazuje się, że oni robili to, o czym tu u Micheasza czytamy, że to jest dobre i tego Bóg żąda od człowieka. Tego od nas oczekuje. Oni to robili. Dopiero kiedy z powodu grzechu utracili swoją naturalną społeczność z Ojcem, ludzie zaczęli składać ofiary. I pierwsze ofiary, o których czytamy w Biblii, to są ofiary Kaina i Abla. I już na przykładzie tych ofiar widzimy od razu, jakie znaczenie, jak Bóg patrzy na ofiary składane Mu przez ludzi, na to, co my możemy dać Panu. To ofiara była wyrazem nastawienia serca człowieka. Nie to, co i jak człowiek ofiarował, ale z jakim sercem człowiek ofiarował. To liczyło się przed Bogiem. A Bóg, który patrzył na serce, miał upodobanie w ofierze, którą składał Abel, a nie chciał spojrzeć na ofiarę Kaina. Bo jak czytamy w 1 Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 3-7, było tak. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze i rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Boga obchodziło to, co oni mają w sercu, a nie to, co składali na kamieniu. Słyszałem takie teorie, że Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina, bo Kain złożył ofiarę pokarmową, tak, z plonów ziemi, a gdyby zamienił się, dokonał handlu wymiennego ze swoim bratem, kupił jagnię i złożył w ofierze, to Bóg przyjąłby jego ofiarę, bo chodziło o to, żeby zabić jakieś zwierzę. Tak tu jest napisane? Nie. Czytamy o tym, że Bóg patrzył, co stoi na progu serca Kaina. Skoro więc Bóg nie spożywa baraniny, bo tak sobie wyobrażamy, że pewnie jagnię składał Abel, ani nie piecze chleba z tej mąki, którą mu być może złożył Kain w ofierze, to dlaczego w prawie mojżeszowym jest tak wiele przepisów dotyczących składania tych wszystkich ofiar? Kiedy, jakie, z czego, ile chinów, kto od kogo? Ponieważ chociaż Bóg tego nie potrzebował, to ludzie tego potrzebowali. Oni tego potrzebowali. Całe prawo było dane ludziom dla ich dobra, całe prawo było dane ludowi pańskiemu, dlatego że lud potrzebował tego prawa. Potrzebowali tego prawa, żeby się trzymać w jakichś ramach. Naród wybrany żył pośród ludów, które składały ofiary bożkom zwizualizowanym. Oni sobie tworzyli figury, stawiali aszery, wybierali święte drzewa, czynili obrazy. To wszystko, czego Bóg zakazał Izraelitom, oni to czynili i mieli coś, nad czym mogli oko zawiesić i składali przed tym ofiarę. I prawdopodobnie na tamtym etapie rozwoju cywilizacyjnego człowiek miał taką potrzebę. Skoro dzisiaj jeszcze wielu ludzi ma taką potrzebę, że musi coś namalować na obrazie, żeby przed tym się pokłonić. To wiele tysięcy lat temu. Popatrzcie, co powiedzieli Izraelici, kiedy Mojżesz zniknął im z oczu na 40 dni, bo przebywał na górze Synaj, gdzie odbierał od Pana prawo, gdzie Bóg mu mówił, jakie będzie jego przymierze z ludem. Oni powiedzieli, Nurze, do Arona, brata Mojżesza, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. A potem dalej pozdejmował lud całe złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, przynieśli je do Arona i przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg z cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Nie będę tego komentował, bo każdy, kto zna historię wyjścia narodu z ziemi egipskiej, wie, kto i jak wyprowadził ten naród. Jak można sobie ulać? Jaka była potrzeba, żeby coś mieć, na czym oko zawiesić, a jeszcze najlepiej, żeby to było ze złota, nie? To wtedy było drogocenne. I właśnie dlatego wtedy, w tym samym czasie, na tejże górze Synaj, Bóg mówił do Mojżesza i dał mu przepisy i polecenia dotyczące kultu. Jak będziecie sprawować kult? Zrobicie przybytek, tak? Powołacie kapłanów, będziecie składać ofiary. Po to, żeby im pomóc w tej takiej dla nas dzisiaj może trochę dziecinnej skłonności do bałwochwalstwa. Żeby nie patrzyli na rytuały, na bożków, ludów, które ich otaczają. Żeby była zaspokojona ta ludzka potrzeba odprawiania obrzędów. Czy ludzie nie mają takiej potrzeby? Jeszcze do dzisiaj tak jest. Potrzeba obrzędowości. Zaliczone jest, jak się zaliczyło, pewien rytuał. A już nawet nieważne, czy myślami byliśmy przy tym, co się tam działo. A jednocześnie w tym samym prawie została wytyczona wyraźna granica. Granica, która pokazywała, że każdy kult inny jest bałwochwalstwem, jest niezgodny z wolą Bożą, jest potępiony. Więc oni dzięki tym przepisom mieli poczucie, że coś robią ważnego dla Pana i mieli poczucie, że coś dają Panu, coś ofiarowują, coś od siebie. Okej, skoro musicie to mieć, to macie. Ja wam tu napiszę, jak to macie robić, żebyście nie popadli w bałwochwalstwo. Krótko mówiąc, lud Boży potrzebował tego, a nie Bóg tego potrzebował. I poza tym, tak jak całe prawo i to miejsce i te przepisy dotyczące ofiar, były dane także na świadectwo innym ludom. Innym ludom. 5 Mojżeszowa 4:6 pisze tak: strzeżcie ich i wypełniajcie je, przepisy prawa mojżeszowego, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? A więc Bóg nie potrzebował tych ofiar, ludzie potrzebowali składać te ofiary, a inni ludy, które ich otaczały, miały na to patrzeć, powiedzieć: doskonały jest ich zakon. Ale co dziś my możemy ofiarować Panu? Z czym mamy stanąć przed Bogiem? Skoro, wracając do niedawnych nauczań, dziesięciny, które oddajemy, to nie jest nasze. To jest to coś, co należy do Boga. Oddajemy tylko to, co było nam poruczone. Skoro inne ofiary, daniny, jałmużny, które składamy, służą ludziom, a nie Bogu, tak? Pomagamy ludziom przez to. Skoro nie musimy składać już ofiar za grzechy przebłagalnych, a może musimy? Wielu ludzi sądzi albo otwarcie, albo gdzieś w zakamarkach jaźni, że jednak musimy złożyć jakieś ofiary za nasze grzechy, że coś trzeba jednak dać, że nie da mi to spokoju, dopóki czegoś dobrego nie zrobię, żeby jakoś nie zrównoważyć tego, co wczoraj zrobiłem złego, tak? Nie możesz tego zrównoważyć w oczach Bożych i nie musisz. Nie możesz za to zapłacić, nie możesz tego odkupić. Nikt nie może. Ani ofiara finansowa, ani ofiara z wyrzeczenia, z zadania sobie jakiegoś cierpienia, ani ofiara symboliczna na, nie wiem, na chlebie i winie. Nie ma żadnego znaczenia i jest niepotrzebna. Hebrajczyków 7:26 czytamy: takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Ta sprawa jest już załatwiona przez Jezusa. Raz na zawsze, czytamy. Nic nie można do tego dodać. Co więc mamy ofiarować Bogu? Skoro nasze dziesięciny nawet to nie są dla Pana, tylko Bóg przeznaczył je na utrzymanie Kościoła. Skoro nasze dobre czyny nie są ofiarą dla Pana, tylko są owocem przemiany serca, tak? I służą ludziom. Nawet nasze posty nie są ofiarą dla Pana. Jeśli ktoś pości. Izajasza 58:5 pisze: czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Nie ma tu nic miłego dla Pana. Tak? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, mówi Bóg. Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Post to jest duchowa walka. Duchowa walka o uwolnienie, a nie dieta albo głodówka. To jest post. Powstrzymujemy się od jedzenia, tak? Powstrzymujemy się od różnych innych rzeczy, ale mamy być skupieni na tym, czym jest post, a nie na niejedzenie. Czy to znaczy, że nic już nie możemy ofiarować dla Pana? Niczego od nas nie chce, nie potrzebuje. Z czym mam wystąpić przed Panem? Pyta Micheasz. Czyżbyśmy mieli nie znaleźć odpowiedzi na to pytanie? Jest odpowiedź na to pytanie i już ją zacytowałem. I zaraz do niej wrócimy. W psalmie 54 Dawid prosi Boga o wybawienie, bo jest w trudnej sytuacji i już wie, on ma pewność, że Bóg go wysłucha i że go wybawi, bo zna swojego Boga i prosi go o wybawienie i od razu co robi? Dziękuję. To jest postawa. Jest w ciemnej dolinie. Dawid idzie przez ciemną dolinę i mówi, wybaw mnie Panie, dziękuję Ci, bo Ty mnie wybawiasz. Tak? Mówi tak, będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twoje imię, bo ono jest dobre. Jaką ofiarę składa Dawid? Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twoje imię, bo ono jest dobre, bo wybawi mnie z wszelkiej udręki. Halleluja. Taką ofiarę składa Dawid. Psalm 50, z którego już cytowałem, 50 od 9, a teraz przeczytamy tylko 14 i 15 wiersz. Ofiaruj Bogu dziękczynienie, mówi Dawid. Wzywaj mnie w dniu utrapienia, ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. I dlatego nie składamy dzisiaj ofiar przebłagalnych za nasze grzechy, bo krew Jezusa już zapłaciła za nasze grzechy i żaden dar, który moglibyśmy wymyślić, nic tu nie doda i nic nie pomoże, ale składamy ofiarę uwielbienia, bo On nas wybawił, a my Go uwielbiamy. Tak jak powiedział Bóg do Dawida, ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. I to właśnie czynimy. On nas wybawił, On nas oczyścił, On nam wybaczył nasze grzechy, On zapłacił cenę, a my Go uwielbiamy. To, co możemy zrobić, uwielbić Go za to. Psalm 69, 31-32. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać. Milsze to Bogu, niż bawół, niż cielec, co ma już rogi i racice, niż tysiące zwierząt tam rzeźnych i dziesiątki tysięcy strumieni oliwy. Milsze to Bogu. I milsze to jest Bogu od wszystkich religijnych rytuałów, które moglibyśmy sobie wymyślić albo które moglibyśmy skopiować, na przykład ze Starego Testamentu, tam jest mnóstwo rytuałów do skopiowania i słyszy się czasem o jakichś wspólnotach, które gdzieś nagle wracają do korzeni, tak? I mówią, a tam gdzieś w czwartej Mojżeszowej to jest napisane tak i my to będziemy robić. No to niech to robią, jak mają taką potrzebę, ale Bóg mówi, że Jemu milsze jest co innego. Od wszelkiego umartwiania, wyrzeczeń, które moglibyśmy na siebie heroicznie narzucić, żeby się spodobać Bogu. Milsze jest co innego. Możesz się umartwiać. Możesz sobie odmawiać. Ale jeżeli to tylko temu służy, żeby się spodobać Bogu i niczemu innemu, to są lepsze sposoby. Bogu milsze jest co innego. Jemu bardziej podoba się szczere serce, któremu dziękuję, którego uwielbia. Chcesz coś ofiarować Bogu, coś, co Mu się naprawdę spodoba. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Wzywaj Go w dniu utrapienia, a On Cię uwolni, a Ty Go uwielbisz. Halleluja. Więc składamy dzisiaj ofiarę uwielbienia. To, co ofiarujemy Bogu, nie dajemy na Kościół, nie dajemy dla potrzebujących, dla ubogich, na różne inne akcje, tak? Ale to, co naprawdę możemy dać Bogu, to ofiarujmy Bogu dziękczynienie. Dziękczynienie. Uwielbiajmy Go. I pamiętajmy, że kiedy uwielbiamy Boga, to jest tak samo, jak przy składaniu każdej innej ofiary wtedy, w czasach Starego Przymierza, że Pan patrzy na serce, tak jak patrzył na serce Abla i patrzył na serce Kaina. Czy uwielbiamy Pana z sercem Abla? Znaczy, czy On jest podmiotem tego uwielbienia? Stajemy dlatego, że odczuwamy wdzięczność, że mamy miłość, że chcemy wyrazić szacunek, że naprawdę z czcią wymawiamy Jego imię, czy po prostu Jego imię jest umieszczone w tekście tej pieśni, którą śpiewamy. Bo można śpiewać pieśni uwielbienia z sercem Kaina, z sercem, za progiem którego stoi grzech już. Tak? I możemy się oszukiwać, że to jeszcze nie, że jeszcze trochę, że jeszcze wcale tego nie zrobiłem, albo się zastanawiam, albo udaję, że nie ma sprawy, a za chwilę zabić swojego brata Abla. Pan Jezus powiedział, przyniosłeś swój dar przed ołtarz. Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Tak powiedział Pan Jezus. I to samo dotyczy daru ofiary uwielbienia. Ofiaruj Bogu dziękczynienie, mówi Słowo Boże. Ale zanim to zrobisz, najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. A potem przyjdź i ofiaruj Bogu dziękczynienie. A On z upodobaniem je przyjmie. Będzie się uśmiechał, słuchając tego, co mówisz, tego, co śpiewasz. Będzie się radował, patrząc na twoje serce Abla. Jak mamy uwielbiać Boga jeszcze, żeby Jemu się to podobało? Już wiemy, że liczy się postawa wewnętrzna. Możemy wiele opowiadać o postawie zewnętrznej. Ktoś mówi, że trzeba stać. Ktoś twierdzi, że trzeba klęczeć. Ktoś mówi, że trzeba śpiewać, a inny może wołać. Ktoś uwielbia Boga po cichu. Jakich słów mamy używać? Liczy się postawa wewnętrzna. Na przykład taka. Czy chcę Boga uwielbiać mimo wszystko? To znaczy uwielbiać Boga bez względu na okoliczności. Uwielbiać Boga za to, kim On jest i jaki On jest, a nie dlatego, że właśnie coś dostałem, że jest dobrze, nie dlatego, że wszystko się układa od dłuższego czasu i dlatego kładąc się do łóżka westchnę jeszcze tylko dziękuję Ci Panie, super, tak. To dobrze, że dziękujemy Bogu na koniec dnia czy na początek. To dobrze, że mamy za co dziękować. Ale czy taka jest postawa naszego serca? Czy taka jak Dawida? Psalm 34:2. Dawid wołał, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Śpiewamy czasem pieśń ułożoną na podstawie słów tego psalmu. Ciekaw jestem, czy się zastanawiamy śpiewając. Będę błogosławił Pana w czasie dobrym i złym. Czy myślimy o tym? A jakby było, gdyby było gorzej? Nie, będę o tym myślał. Tak? A może już nie jest różowo? Może coś się trapi? Może jesteś w potrzebie, w doświadczeniu? Zawsze może być gorzej. Tak? Nie będę o tym myślał. A jednak można o tym pomyśleć tak jak Dawid. Tak, Panie, jestem w ciemnej dolinie, ale będę Cię wysławiał. Albo tak jak Job, który powiedział, Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie uwielbione imię Pańskie. Tak powiedział Job. A Bóg powiedział, Job to jest człowiek, który mi się podoba. I oddał Jobowi wszystko w dwójnasób. Dawid ułożył ten psalm, czy wołał tą modlitwę do Pana, kiedy go pochwycono, kiedy był w ręku swoich wrogów i kiedy przed królem Gad, Abimelechem udawał obłąkanego, żeby ocalić swoje życie. Wtedy ułożył ten psalm. Więc był w ciemnej dolinie, walczył o życie, ale też wiedział i pisze o tym w wierszu 20 tego psalmu, że chociaż wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia, mówi. On jeszcze tego nie doświadczył, on był w ręku Abimelecha, który wiedział, że Dawid jest jego wrogiem, który wiedział, że Dawid to jest wódz Izraelitów, który jak idzie do ataku, to po nas, tak? Co można najlepszego zrobić z Dawidem? Zabić trzeba Dawida, będzie spokój z tymi Żydami, co nam dają popalić co rusz. Kto ich poprowadzi? Kiedy Saul ich prowadzi, przegrywają, a kiedy Dawid ich prowadzi, wygrywają. Zabijmy Dawida. Ofiaruj Bogu uwielbienie. W każdym czasie. Co dalej? Ofiaruj Bogu uwielbienie, nie patrząc na lewo i na prawo. Tak? To jest sprawa pomiędzy Tobą a Bogiem. To jest kwestia Twojego serca, a nie tego, jak ktoś na to patrzy. Czy się to komuś podoba, czy nie podoba. Prorok Daniel miał w zwyczaju 3 razy dziennie na kolanach chwalić Pana. On klękał, obrócony w stronę Jerozolimy, tam gdzieś w tej Babilonii, gdzie był wśród uprowadzonych, klękał obrócony w stronę Jerozolimy i wychwalał Pana 3 razy dziennie. I wiedzieli o tym inni doradcy króla Dariusza, ponieważ chcieli zrobić na złość swojemu konkurentowi, który ich irytował mądrością i wpływami, to namówili króla, żeby taki dekret wydał. Kto by się w najbliższym miesiącu kłaniał innemu niż królowi Dariuszowi, to będzie zabity, wrzucony do jaskini z lwami. Więc Daniel oddawał chwałę Bogu 3 razy dziennie, nie po to, żeby coś zyskać, ale pomimo tego, że mógł coś stracić, mógł życie stracić. I rzeczywiście w tą stronę to poszło. Oni nie po to namówili króla na taki głupi ukaz, żeby nie zrobić z tego użytku. Zaraz doniesiono, pochwycono Daniela na gorącym uczynku i wylądował w tej jaskini lwów, z której Bóg go wybawił. Ale Daniel był gotów zapłacić cenę. Tak? Nie patrzył na lewo i na prawo. No w jego sercu było to, że Bogu trzeba oddać chwałę. Teraz, tu i teraz, nie będę czekał miesiąc, bo On jest dzisiaj dobry dla mnie. Nie zaczekam, aż się skończy zakaz królewski, ale będę Mu oddawał chwałę, bo On codziennie jest godzin chwały, a ja codziennie czerpię z Jego łaski, z Jego dobroci. Codziennie jestem w Jego ręku. A my czasem obawiamy się zapłacić taką cenę Dawidową. Mam na myśli ten moment, kiedy jego żona króla Dawida, Michal, wzgardziła nim, kiedy zobaczyła, jak on w zapamiętaniu uwielbia Boga. Chciałbym przeczytać ten fragment, bo od niego pójdziemy też dalej. Znajduje się on w 2 Księdze Samuela, 6 rozdział, 14-16. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem. Odziany zaś był w lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Dawida, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Więc rzeczywiście Dawid nie postępował może trochę jak przystało na króla. Jego poprzednik Saul to pewnie na jakimś podwyższeniu podium by siedział i obserwował przemarsz, jeśli by mu w ogóle do głowy wpadło, żeby sprowadzić tą skrzynię przymierza do stolicy, do swojego miasta, bo nie przyszło mu to do głowy. Dawid był gotów zapłacić cenę, ale na co teraz chciałem zwrócić uwagę? Cenę za co? Za co Dawid zapłacił cenę? Co było celem i pragnieniem Dawida tam i wtedy? On chciał sprowadzić Bożą obecność. On chciał sprowadzić skrzynię Pana, bo przekonał się, że tam, gdzie jest skrzynia Pana, tam jest Boża obecność, tam jest Boże błogosławieństwo, tam Bóg chętnie przebywa. Mówi, to czemu tam, gdzieś w domu Obeda? U mnie, tu, ja chcę mieć obecność Bożą, ja chcę mieć społeczność z Bogiem. I dlatego robił to, co robił i nie wahał się zapłacić cenę. I oto wracamy chociaż okrężną drogą do Micheasza 6 rozdziału, który pisze, co jest dobre i czego Pan oczekuje od Ciebie. Także, abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Bo uwielbienie, dziękczynienie jest sposobem obcowania w pokorze ze swoim Bogiem. Nie wyobrażam sobie uwielbienia innego niż w uniżeniu. Jak można kogoś uwielbić, uważając się za równego czy lepszego? Tak? Nie ma uwielbienia. To można poklepać kogoś po ramieniu. Dobrze sobie poradziłeś, kolego, tak? A nie oddać Mu chwałę. Oddajesz Mu chwałę, to znaczy uznajesz, to jest wyjątkowe. Kim Ty jesteś? Co Ty zrobiłeś? Tak? Uwielbienie Boga jest związane nierozerwalnie z pokorą, uniżeniem. Inaczej przestaje być uwielbieniem. Po drugie, a może nawet po pierwsze, uwielbienie sprowadza Bożą obecność. Wszak czytamy w 22 psalmie, że Bóg mieszka gdzie? W chwałach swojego ludu. Halleluja. Oddajemy Bogu chwałę i wierzymy w to, że On chce mieszkać w chwałach swojego ludu. Tam, gdzie Jego lud się gromadzi, oddaje Bogu chwałę. Bóg jest obecny. Bóg słyszy, nakłania swojego ucha i mówi, tak, tam mnie uwielbiają. Patrzy na nich, widzi te serca i mówi, oni nie tylko śpiewają piosenki, oni mnie kochają. Idę do nich. Halleluja. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Bo uwielbienie to nie jest śpiewanie piosenek. Uwielbienie, muzyka na pewno pomaga. Natchniony tekst na pewno inspiruje. Ale uwielbienie to jest postawa serca. To jest postawa serca przed Panem. Serca, które jest pełne wdzięczności i chce tą wdzięczność wyrazić. Serca, które pragnie bliskości z Bogiem, społeczności, tak to nazywam. Uwielbienie to jest wołanie do Boga z głębi serca pragnącego Bożej obecności. Wołanie: Panie, przyjdź, zapraszam Cię, teraz ja wołam, chwalę Cię, uwielbiam i czekam na Twoją obecność. Przybądź, Panie. Chcę przeżywać Twoją obecność. Chcę być jej pewien, chcę słyszeć Twój głos, chcę czuć Twój dotyk. Tak? I Słowo Boże mówi, że Bóg chce przyjść. Na takie zaproszenie Bóg przychodzi. Jeremiasza 29:13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. A gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawia się wam. Objawia się wam. Więc uwielbienie sprowadzające Bożą obecność to jest postawa serca. Postawa serca, które szuka Boga. Które pragnie Boga. Uwielbienie sprowadza Bożą obecność. Druga księga Kronik, 5 rozdział. Przeczytam od 13 do 14 wiersza, ale najpierw chciałbym powiedzieć, jaka to sytuacja. Oto król Salomon zbudował świątynię dla Pana. Budował kilka lat. Kilka rozdziałów pierwszej księgi królewskiej opisuje, jak on buduje. Co, kto robił, kto przywoził, skąd złoto, skąd srebro, skąd drzewo, skąd kamienie wozili. Mnóstwo, jak to było, skomplikowana operacja trwająca wiele lat. Miało powstać coś wyjątkowego, najpiękniejszego, największego, bo to miała być świątynia dla jedynego Boga. Tak? Dla jedynego Boga. I to wszystko o tym czytamy cały czas. Potem przygotowują przeniesienie Arki Skrzyni Przymierza. Kapłani się przygotowują, oczyszczają, robią to. Te wszystkie sprzęty są gotowe, wykonane przez najlepszych rzemieślników ze złota. Potem składają ofiary. Składają, wiecie, tyle ofiar różnych, rzeźnych, pokarmowych. Można utrzymać armię wojska przez rok na ekspedycji. Na tym, co oni złożyli w tym czasie w ofierze. No i co się dzieje? Jeszcze nic się nie dzieje, ale oto wychodzą ci powołani do tego przez króla, żeby oddać Panu chwałę. Tam tylko tych, co trąbili na trąbach, było 120, tak? Ale oni mieli coś w sercu, bo czytamy od 13 wiersza do 14. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Świątynia to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą wypełniła chwała Pana. Chwała Pana wypełniła świątynię. Tak mu grali i śpiewali, że jest dobry i łaska Jego na wieki. Z czym więc mam stanąć przed Bogiem? Pyta Micheasz. Jeszcze wspomnę tylko o tym, z czym nie trzeba stawać przed Bogiem. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Filipian, to 3 rozdział. On pisze tam, że przez całe życie próbował gorliwie wykonywać wszystkie religijne wymagania zakonu. I był w tym dobry. Był w tym lepszy od innych nawet. Był w tym nadgorliwy. A teraz wszystko to uznaje za nic niewarte wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. I uważajcie, i wszystko uznaje za śmiecie. A gdzieś chyba w Biblii Gdańskiej jest użyte słowo za gnój, nawóz. Nie będę tłumaczył dalej, co to jest nawóz. Wszystko to uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Okazało się, że religijność nie była tą ofiarą miłą Bogu. Jego cała religijność, jego cała gorliwość, tak? I że ona nie sprowadziła Bożej obecności. I przez całe to życie w gorliwym wykonywaniu tych przepisów religijnych nigdy nie doświadczył Boga. A nagle jak Go doświadczył, jak zobaczył, jak się spotkał, jak skosztował społeczności z Bogiem w Chrystusie Jezusie, to powiedział, to wszystko były śmieci. To była strata czasu, strata życia. Nie idźcie tą drogą. Tak pisał do Filipian. Ale uwielbienie tak. Uwielbienie sprowadza Bożą obecność. Uwielbienie jest miłe Bogu. Dziękczynienie powoduje, że oczy i uszy Pana Boga obracają się w tą stronę. Nie wiesz, co możesz ofiarować Bogu. Nie wiesz, z czym możesz przed Nim stanąć. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Uwielbij Go w pokorze i z uniżeniem. bo On jest wielkim, wszechmocnym Bogiem. A my kim? Nasze ręce zawsze są puste. Jeżeli będziemy chcieli przychodzić do Boga z myślą, co ofiaruje dziś Panu? Ja nie wiem, może ktoś ma jakieś dzieci, wnuki, do których nie może w ogóle wejść, bo musi zawsze coś przynieść. Już nie wie, co ma przynieść. Już wszystko mają. Tak? Co by tu jeszcze kupić, żeby się ucieszył? Już nie wiadomo co. Tak samo jest z Panem Bogiem. Nie mamy co przynieść. To wszystko są zabawki, co możemy przynieść, co możemy wziąć w nasze ręce i stanąć przy tym przed Bogiem. Nasze możliwości są znikome. Nasze plany to jak dym na wietrze. Ale On jest Bogiem, Jemu należy się chwała i to mamy mieć w naszych sercach. I nie musimy mieć nic w naszych rękach, jeżeli to mamy w naszych sercach. Dziękczynienie, uwielbienie. I jak powiedział Pan Jezus a propos dziesięcin, o czym słuchaliśmy niedawno, że to należało uczynić, ale tamtego nie zaniedbać. Myśląc o tym, co możemy dać Panu, oddajmy Bogu dziesięcinę, ale pamiętajmy, że to jest własność Boga. I po prostu oddajemy to, czym On zadysponował. Macie to oddać na utrzymanie Kościoła. Bądźmy ofiarni i szczodrzy, tak jak nas do tego w wielu miejscach zachęca Słowo Boże, dysponując tym, co nasze, tym, co wypracowaliśmy, zaoszczędziliśmy. Bądźmy ofiarni. Pamiętajmy, że okazujemy tę miłość braterską, a to jest też to, czego Bóg oczekuje od nas. Oto okazujcie miłość braterską. Okazujemy miłosierdzie w ten sposób. Pomagamy w potrzebach, ale dajemy to ludziom. Natomiast nie zaniedbujmy tego, co istotne, jak napisał Paweł w tymże trzecim rozdziale do Filipian, w pierwszym bodajże wersie, mówiąc o faryzeuszach, że skupiając się na tym wszystkim, zaniedbali to, co istotne. Nie zaniedbajmy tego, co istotne. Ofiarujmy Bogu dziękczynienie, uwielbienie i chwałę. A On jest obecny, On mieszka w chwałach swojego ludu. I dzięki temu obcujmy w pokorze z naszym Bogiem. W dziękczynieniu i w uwielbieniu obcujmy w pokorze z naszym Bogiem. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Czy nasze serca pełne są wdzięczności i chcemy ją wyrazić Bogu? I na tym chcę skończyć dzisiaj. Żeby nie zagadać tego. Żeby z tym w sercu pójść dalej. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. To jest to, co się Jemu podoba. Na co On czeka. Całej reszty nie należy zaniedbać, ale tego, co istotne, nigdy nie możesz chybić. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Amen.